bez wątpienia jest dla ludzi bardzo ważna. Do tego stopnia, że są gotowi o nią walczyć, a nawet oddać za nią swoje życie. Wielu zresztą oddało. I nawet jeśli jakiś człowiek chwilowo jej nie docenia, to wystarczy, że ją utraci, by natychmiast zaczął za nią tęsknić. Jej brak utożsamiamy z ogromnym nieszczęściem, a pozbawienie jej kogoś z łamaniem podstawowych praw człowieka. Chodzi oczywiście o wolność. W dzisiejszej niedzieli kontynuujemy nauczanie w ramach serii, w której przyglądamy się listowi apostoła Pawła do Galatów. Jeśli byłeś tu w jedną z ostatnich niedziel lub słuchałeś naszych nagrań w internecie, to zapewne od razu odgadłeś, o czym mówię. Wolność jest jednym z centralnych tematów tego listu i również dla Pawła jest niezwykle ważna. W poprzednich rozdziałach czytaliśmy, jak w niezwykle obrazowy sposób zestawia on wolność, jaką daje wiara w Bożą obietnicę łaski, z niewolą, jaką chcieli narzucić Galatom zwolennicy przestrzegania prawa mojżeszowego jako czegoś koniecznego do osiągnięcia zbawienia. Dziś przechodzimy do rozdziału 5, w którym Paweł niejako podsumowuje argumentację z poprzednich rozdziałów i przedstawia praktyczne wnioski, jakie z niej wypływają. Zachęcam was do otworzenia razem ze mną listu do Galatów na 5 rozdziale. List do Galatów, 5 rozdział. Czytam od wiersza 1. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Uważajcie, ja, Paweł, mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. Wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. My natomiast w duchu, na podstawie wiary, oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia. Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Czytając ten tekst dosłownie i dość powierzchownie, można by uznać, że przedstawiony w nim spór w ogóle nas nie dotyczy. Wszak nikt w obecnych czasach nie nalega już na obrzezanie. Nikt nie mówi, że najpierw musisz stać się Żydem i dochowywać wszystkich przepisów prawa, zanim będziesz w ogóle mógł stać się chrześcijaninem. Nie ma problemu, prawda? Trzeba jednak pamiętać, że obrzezanie, które stało się zarzewiem konfliktu w Galacji, nigdy nie miało być jedynie fizycznym aktem usunięcia kawałka skóry. Miało być symbolem. Symbolem przynależności do narodu, będącego szczególną własnością Boga. Za tą przynależnością i za tym symbolem miał iść specyficzny styl życia i kierowanie się w nim określonymi zasadami, w odróżnieniu od stylu życia ludów ościennych wobec Izraela. To był prawdziwy sens obrzezania w Starym Testamencie, bycie symbolem oczyszczonego serca. Księga Powtórzonego Prawa kieruje takie oto słowa do narodu żydowskiego. Pan twój Bóg obrzeza twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś kochał Pana, twojego Boga, z całego serca i z całej duszy, i abyś żył. Niestety, jak to czasami bywa z takimi rzeczami, pierwotny sens obrzezania został wypaczony przez pokolenia. Obrzezanie sprowadzono do pustego rytuału, którego należy koniecznie przestrzegać, bo taka jest tradycja naszego ludu. Za tym przestrzeganiem nie szła jednak żadna wewnętrzna przemiana ludzkich serc. Że tak właśnie było w Izraelu, wiemy z relacji, jaką zostawił nam prorok Jeremiasz. Dwukrotnie nawiązywał do obrzezania. W jednym miejscu nawołując, poddajcie obrzezaniu wasze serca i porzućcie swój upór wobec Pana, mieszkańcy Judy i Jeruzalem. W innym zaś oznajmiając słowa, jakie przekazał mu Bóg. Nadchodzą już dni wyrocznia Pana, gdy dotknę karą każdego, kto jest obrzezany tylko na swoim ciele. Egipt i Judę, Edomitów i Amonitów, Moabitów i tych, którzy obcinają włosy na skroni. Wszystkie narody są bowiem nieobrzezane, ale i cały dom Izraela ma nieobrzezane serce. Widzimy więc, że tak naprawdę spór o obrzezanie jest jedynie manifestacją dużo głębszego i jednocześnie ponadczasowego problemu, legalistycznego podejścia do Boga i skupieniu się na powierzchownych rytuałach. Być może pamiętasz, jak pastor Zygmunt w nauczaniu otwierającym naszą obecną serię mówił o prostocie Ewangelii. Niestety, zarówno wtedy, jak i wciąż teraz można spotkać ludzi, dla których ta prostota jest po prostu niemożliwa do zaakceptowania. Na świecie nie brak wspólnot i kościołów, które do prostego przekazu Ewangelii z jakiegoś powodu dodają całą masę musisz, powinieneś, nie wolno i dobrze by było, gdybyś. Warunkując nimi, w cudzysłowie, pozostawanie w dobrych relacjach z Bogiem, czyli mówiąc bardziej wprost, dostąpienie zbawienia. Szczerze mówiąc, nie mogę powiedzieć, żeby bardzo mnie to dziwiło. Philip Yancey w książce Zaskoczeni łaską opisuje pewną konferencję naukową, podczas której religioznawcy z całego świata zebrali się, by debatować nad tym, czy istnieje jakiś pogląd, który byłby unikatowy dla wiary chrześcijańskiej. W czasie dyskusji do pomieszczenia wszedł znany chrześcijański pisarz C.S. Lewis. Gdy dowiedział się, jaki jest temat debaty, powiedział: "Och, to proste. Odpowiedzią jest łaska." Rzeczywiście żadna inna religia na świecie nie stawia łaski w swoim teologicznym centrum. Jest w tym wręcz coś rewolucyjnego. Jak pisze Yancey, łaska wydaje się kompletnie sprzeciwiać wszystkim ludzkim instynktom. W sposób naturalny pociągają nas raczej takie koncepcje jak przymierze, którego trzeba dochowywać, karma, przyczyna i skutek, czy wreszcie otrzymywanie tego, na co sobie zasłużyliśmy. Takie myślenie ma swoje odbicie we w zasadzie wszystkich pozostałych religiach świata. Łaska jest inna, bezkompromisowa, nie do końca logiczna. Dlatego natychmiast pojawiła się wśród chrześcijan pokusa, by opakować ją i doprawić różnymi religijnymi rytuałami i normami, tak żeby nasz mózg i nasza intuicja mogły ją łatwiej strawić. Jest to jednak tylko pozorne rozwiązanie problemu łaski. Problemu w cudzysłowie oczywiście. Choć faktycznie wydaje się, że taką formę pobożności łatwiej jest nam zaakceptować, to jeśli chcesz być naśladowcą Chrystusa, musisz wiedzieć, że istnieje wiele negatywnych konsekwencji pójścia tą drogą i wiele powodów, żeby się jej wystrzegać. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, sam apostoł Paweł przestrzega przed tym Galatów, a zatem i nas. Zacytowanego przed chwilą fragmentu nie da się rozumieć inaczej jak ostrzeżenia przed legalizmem i poleganiem na własnych siłach, jeśli chodzi o zbawienie. Nawet gdybyśmy mieli wątpliwości i nie do końca rozumieli, dlaczego Paweł w swoim liście tak jednoznacznie potępia to podejście, to sam autorytet Pisma Świętego powinien wystarczyć nam do tego, żeby potraktować sprawę z najwyższą powagą. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas chciał kiedyś usłyszeć pod swoim adresem słowa: zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. Jeśli jednak sądzisz, że możesz lub też nawet musisz robić coś, żeby zapewnić sobie zbawienie, jeśli myślisz, że przez nieprzestrzeganie jakichkolwiek rytuałów ryzykujesz utratą zbawienia, którą Jezus zapewnił ci, kiedy zawisł na krzyżu, to muszę ci powiedzieć, te słowa są skierowane również do ciebie. Chrystus przyniósł nam wolność. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Czy naprawdę wierzysz, że wolność, jaką darował ci Chrystus, jest całkowita? Czy może myślisz, że do krzyża trzeba jeszcze dodać coś od siebie, bo w przeciwnym razie on sam nie wystarczy? Paweł wyraźnie mówi, że w takim wypadku nie możesz liczyć na Bożą łaskę. Nie tak dawno mój dobry kolega w rozmowie na temat listu do Galatów powiedział, że być może jasny kodeks postępowania niektórym ułatwia życie. Niewykluczone, że tak jest. Jednak, przechodząc do drugiego powodu, myślę, że dobrze co jakiś czas przypominać sobie, do czego będziemy wezwani jako naśladowcy Chrystusa, kiedy przejdziemy przez śmierć do życia wiecznego. Pismo Święte daje nam kilka wskazówek co do naszych zadań w przyszłym świecie. Mówi na przykład, że naszą rolą będzie królować razem z Chrystusem, a nawet razem z Nim brać udział w sądzie nad światem. W poprzednim rozdziale listu do Galatów jesteśmy nazywani dziedzicami obietnic danych Abrahamowi. Nie są to rzeczy błahe. I nie wiem jak wam, ale mnie za każdym razem, kiedy czytam te słowa, przychodzi do głowy, że mam przed sobą jeszcze bardzo daleką drogę, zanim będę do tych zadań gotowy. No właśnie. W takim razie, czy łatwe życie duchowe jest tym, do czego powinniśmy dążyć? Albo w ogóle uważać za coś dobrego? Nie sądzę, żeby Bóg chciał przez całą wieczność prowadzić nas za rączkę. Przyznasz, że niedojrzałość nie jest cechą, która kojarzy się z dobrym królem czy sędzią. I jasne i precyzyjnie wyznaczone zasady faktycznie mogą pomagać nam w nawigowaniu przez życie. Same w sobie zasady nie są zresztą niczym złym. Jako Kościół jesteśmy przecież wezwani do pomagania sobie nawzajem w duchowym wzroście. Wypływające z mądrości oraz oparte o Biblię wskazówki co do tego, jak powinniśmy postępować, z pewnością mogą nam w tym pomagać. Problem zaczyna się tak naprawdę wtedy, kiedy podążanie za zasadami i rytuałami staje się ostatecznym celem i metą naszego życia duchowego. Wystarczy rozejrzeć się po naszej rzeczywistości, żeby zaobserwować niezmiernie fascynujące mnie zjawisko ludzi niewierzących, a praktykujących, dla których bycie częścią Kościoła jest w najlepszym wypadku jedynie kwestią kulturową i sprowadza się do bezrefleksyjnego odbębniania pewnych rytuałów. Nie da się ukryć, że formuła przyjęta przez niektóre kościoły i wspólnoty nie wymaga, nie sprzyja, ani nawet nie zachęca do duchowego rozwoju. Bardziej niż na tworzenie i pogłębianie prawdziwej relacji z Bogiem, nacisk jest w nich kładziony na statystyki i liczby członków. To jest naprawdę smutne, przede wszystkim dlatego, że sprawia, iż ludzie myślą, że mają z Bogiem coś wspólnego, podczas gdy prawda jest zupełnie inna. Biblia bezsprzecznie wzywa nas do wzrastania w wierze. Skupienie naszego życia duchowego na regułach i zasadach religijnych zwykle bardzo skutecznie ten cel przesłania. Po trzecie wreszcie, próba zapewnienia sobie zbawienia o własnych siłach jest z góry skazana na porażkę. Myślę, że jest to dla nas wszystkich oczywiste. Nikt z nas nie potrafi dochować stuprocentowej wierności Bożym przykazaniom. Nie jesteśmy w stanie bez potknięć podążać za niewątpliwie dobrymi i w gruncie rzeczy dość intuicyjnymi zasadami, danymi ludziom przez Boga choćby w samym tylko dekalogu. Jak myślisz, co stanie się, jeśli do tego dodamy całą masę zasad, rytuałów, nakazów i zakazów, będących wynikiem ludzkiej nadgorliwości lub nadinterpretacji Bożego Słowa? Efektem tego wszystkiego może być niekiedy wręcz paraliżujące poczucie winy z powodu własnych niedoskonałości. Mnogość praw i zasad, którymi nie sposób sprostać, będą tylko tę niedoskonałość podkreślać. U osoby, której zależy na relacji z Bogiem, temu poczuciu winy często towarzyszyć będzie strach przed Bożym gniewem i wiecznym potępieniem. Takie uczucia zaś bardzo łatwo przeradzają się w zrezygnowanie, a potem nawet niechęć lub wręcz wrogość, które mogą zburzyć relacje z Bogiem na długie lata. Jeśli myślisz w tym momencie, że może trochę przesadzam, to zwróć uwagę, że podobny mechanizm w praktyce możemy zaobserwować w wielu domach. Zdarza się tak, że rodzice narzucają swojemu dziecku jakieś niesamowicie wyśrubowane wymagania. Bardzo możliwe, że chcą dla niego jak najlepiej i robią to z troski o jego przyszłość. A być może sami doświadczyli tego samego od swoich rodziców, więc uznają to za najlepszą metodę wychowawczą. motywacje i przyczyny tak naprawdę nie mają tutaj znaczenia. Co liczy się, to fakt, że istnieje naprawdę cała rzesza ludzi, która nigdy nie usłyszała od swojego rodzica słów: dobra robota, jestem z ciebie dumny, albo po prostu kocham cię. Takie dziecko dorastało w przeświadczeniu, że nic, co robi, nie jest wystarczająco dobre, żeby zasłużyć sobie na rodzicielską akceptację. A jednocześnie przez cały czas desperacko tej akceptacji pragnęło i szukało w sobie winy za jej brak. Jak myślisz, jak będą wyglądać ich relacje z rodzicami, gdy opuszczą już rodzinny dom? Sądzę, że o ile w ogóle będą istnieć, to w najlepszym wypadku będą bardzo chłodne. Co więcej, część dzieci w takiej sytuacji po prostu się poddaje i dochodzi do wniosku, że skoro nijak nie jest w stanie zadowolić swoich rodziców i w ten sposób zasłużyć sobie na ich miłość, to w takim razie równie dobrze mogą dać sobie z tym wszystkim spokój i stać się jak najgorszymi. Dokładnie to samo grozi wszystkim, którzy wierzą w kłamstwo, że na miłość Boga musisz sobie jakoś zapracować. Nie mniej ważne jest wreszcie to, że dla tych, którzy od Boga są z kolei daleko, widok twojej osoby przytłoczonej swoją religią będzie jasnym sygnałem, że należy od tego wszystkiego trzymać się jak najdalej. Bo najwyraźniej twoja wiara w Boga nie dość, że kosztuje masę wysiłku, to jeszcze w efekcie czyni cię nieszczęśliwym. Podczas gdy to, co tak naprawdę cię unieszczęśliwia, to twoje wykrzywione i niezgodne z prawdą wyobrażenia na temat tego, jaki Bóg jest i czego od ciebie oczekuje. Myślę, że warto w tym miejscu zrobić krok wstecz i podkreślić brak wątpliwości Pawła co do nawrócenia się Galatów. W wersetach 7 i 8 czytamy bowiem takie oto słowa. Pięknie biegliście. Kto wam zburzył wasze przekonanie o prawdzie? Te namowy nie pochodzą od tego, który was powołał. Z tego krótkiego fragmentu wynikają dwa wnioski. Galacjanie usłyszeli od Pawła prawdziwą Ewangelię i początkowo byli jej wierni. Sprawcą i przyczyną ich nawrócenia był sam Bóg, zatem bez wątpienia musiało być ono prawdziwe i szczere. Mimo to, jak widzimy, nieustannie czyhało na nich zagrożenie zejścia ze ścieżki wyznaczonej im przez Boga i przez prawdziwą Ewangelię. Zagrożenie to nie było w żadnym wypadku tylko teoretyczne, bowiem wierni w Galacji faktycznie dali się zwieść fałszywej nauce. Czy jesteś przekonany, że twoje nawrócenie było szczere i autentyczne? Widzisz działanie Ducha Świętego w swoim życiu? Jesteś odmienionym człowiekiem? To świetnie. Nawet nie wiesz, jak bardzo się z tego cieszę. Nie myśl jednak, że daje ci to automatyczną ochronę przed sidłami, jakie chce na twojej drodze zastawić szatan. Wręcz przeciwnie. Możesz być pewien, że każda nawrócona osoba z miejsca ląduje na jego celowniku. Tak było od samego początku Kościoła, jak widzimy, i niestety nie ma przesłanek, by twierdzić, że w XXI wieku jest inaczej. Jedną ze skuteczniejszych broni w arsenale diabła jest sprawienie, żebyś porzucił prawdziwą, prostą i dającą wolność Ewangelię na rzecz różnych fałszywych przekonań, które nałożą na ciebie niepotrzebne ciężary, w nadziei, że się pod nimi załamiesz. Ale jest też druga strona tego medalu, zdecydowanie bardziej pocieszająca. To, że być może kiedyś dasz się zwieść i wpadniesz w sidła kłamstwa i fałszywej nauki, tak jak stało się to z wierzącymi w Galacji, nie unieważnia twojego wcześniejszego nawrócenia. Bóg nigdy nie zamknie przed tobą drzwi do wolności, jaką może dać tylko krzyż Jezusa Chrystusa. Tak jak mówiłem, my ludzie kochamy wolność. Kochamy, ale jednocześnie, będąc szczerymi, musielibyśmy przyznać, że często nie za bardzo umiemy z niej korzystać. Pierwszym darem wolności, jaki dostaliśmy od Boga, była wolna wola. I wszyscy wiemy, jak się to skończyło. W dodatku sądzę, że gdybyśmy usiedli tutaj razem, by podyskutować w naszym mimo wszystko dość kameralnym gronie, to szybko okazałoby się, że mamy przynajmniej kilka różnych wizji tego, co właściwie oznacza słowo wolność w praktyce i który jej aspekt jest najważniejszy. Wolność, jaką daje Ewangelia Chrystusowa, jest zupełnie inna niż cokolwiek, co ludzie znali dotychczas. Jezus powiedział swoim uczniom, że da im pokój innego rodzaju niż daje świat. Analogicznie także jego wolność jest czymś zupełnie nowatorskim. Większość ludzi od zarania dziejów utożsamia wolność ze swobodą, z brakiem ograniczeń oraz z możliwością robienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Z podejściem w stylu wolność Tomku w swoim domku. Jest to intuicyjne i w gruncie rzeczy ciężko się z takim rozumieniem zupełnie nie zgodzić. Dlatego nie powinniśmy być zaskoczeni, że wolność głoszona przez Pawła budziła wśród jego słuchaczy zdziwienie, a niekiedy ostry sprzeciw. No dobrze, jeśli zbawienie jest z łaski, to czy to aby nie znaczy, że hulaj dusza piekła nieba i że wszystko mi wolno? Echa takiego pytania możemy znaleźć w co najmniej 4 różnych listach zawartych w Nowym Testamencie, co sugerowałoby, że każdy z apostołów wielokrotnie musiał udzielać na nie odpowiedzi. Jestem przekonany, że obecnie też wcale niemała grupa ludzi wciąż ma te same wątpliwości, co pierwsi odbiorcy Ewangelii. Odpowiedź Pawła, zawarta w wersetach 13-15, jest jednak najzupełniej jednoznaczna. Wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością. Gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak, jak samego siebie. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Tu docieramy do sedna tego sporu i punktu kulminacyjnego Pawłowej retoryki. Przez pierwsze rozdziały listu do Galatów Paweł argumentował, dlaczego prawo dane Mojżeszowi wypełniło już swoją rolę i nie ma zastosowania do naśladowców Jezusa. Jesteśmy od niego wolni. I to właśnie ofiara, jaką złożył Chrystus, nas wyzwoliła. Tak radykalna wolność może być jednak dezorientująca dla ludzi przyzwyczajonych do obecności zasad i reguł. Dlatego właśnie w tym miejscu Paweł przechodzi do odpowiedzi na pytanie: jestem wolny? I co dalej? Przede wszystkim widzimy, że absolutnie nie możemy potraktować podarowanej nam przez Chrystusa wolności jako zachęty do grzeszenia. Różnica, jaką wprowadziła Ewangelia, jest subtelna, ale bardzo znacząca. Jeśli usiłujesz zbawić się sam przez przestrzeganie przepisów prawa, to nie możesz zgrzeszyć. Jeśli natomiast zaakceptowałeś zbawienie jako dar łaski od Boga, to nie będziesz chciał grzeszyć. Nie znaczy to oczywiście, że nie będziesz grzeszyć. Dalej przyjdzie ci walczyć z pokusami, którymi z pewnością nieraz ulegniesz. I będziesz z tego powodu wewnętrznie rozdarty, nawiasem mówiąc, dokładnie tak samo jak Paweł, który opisał to dokładnie w 7 rozdziale listu do Rzymian. Teraz jednak unikanie grzechu nie będzie wynikało z przymusu, ani ze strachu, tylko z twojego wolnego wyboru i z wdzięczności wobec Boga. W naszym społeczeństwie, tak myślę, że ta prosta Ewangelia napotyka jeszcze jedną przeszkodę, jaką jest nasza mentalność. Jako naród jesteśmy uczeni i cenimy sobie skromność. Nie lubimy się chwalić, nie lubimy przedstawiać naszych zalet i wydaje mi się, że pokutuje w nas taka mentalność. Jeśli powiem z całą pewnością, jestem zbawiony, to w jakiś sposób będzie to wyrazem naszej pychy lub arogancji. Wydaje nam się, że Nie możemy zabronić Bogu ostatniego słowa, ale jeśli do tej prostej Ewangelii dodajemy jakieś kruczki, jakiś drobny dróg, to bynajmniej nie jest to wyraz naszej skromności, tylko niewiary w Bożą łaskę i w Boże obietnice. Obietnice Boga, który się nie zmienia i nie cofa raz wydanych obietnic. Jako naśladowcy Jezusa jesteśmy powołani do bycia świętymi. Bardziej nawet niż wynikałoby to z prawa nadanego w czasach Starego Testamentu. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, jak kilka miesięcy temu Ben przypominał nam z tego miejsca, że naszym zadaniem jest zabijanie grzechu w naszym życiu. Teraz jednak nie potrzebujemy już do tego nakazów i zakazów, które nigdy zresztą w tym nie pomagały. Tylko dobrej strategii, wskazówek i mądrego kierowania naszym życiem. I właśnie jedna z tych wskazówek zawarta w dzisiejszym fragmencie stanowi punkt zwrotny listu do Galatów. Wróćmy jeszcze raz do wersetu 6. Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Tu właśnie, nieco ukryta na końcu zdania, zawarta jest odpowiedź na pytanie, co dalej. Nasza wiara, którą daje nam wolność, ma być czynna, czy jak oddają to inne tłumaczenia, ma działać w miłości. To znaczy, że nie masz kochać innych w sposób filozoficzny, tak jak się kocha góry czy zachody słońca. Wręcz przeciwnie, masz kochać ludzi praktycznie i okazywać im tę miłość swoimi czynami. Czy to proste? Pytanie retoryczne. Galatom dużo łatwiej przychodziło zachowywanie się wobec siebie nawzajem jak stado dzikich, drapieżnych zwierząt. Ale Bóg chce, żebyśmy mimo wszystko próbowali i dobrze wie, że będziemy wszyscy potrzebowali w tym Jego pomocy. To właśnie między innymi dlatego sprawił, że nie musisz już z lękiem wciąż rozmyślać o swoim własnym zbawieniu. Jesteś od tego wolny. Mówiąc obrazowo, Chrystus zdjął ten ciężar z twoich pleców po to, abyś mógł wziąć na nie kogoś, kto nie ma już siły iść dalej samemu. Ponieważ Bóg wiedział, że legalizm nigdy nie będzie w stanie zaowocować prawdziwą miłością, w odpowiednim czasie uwolnił nas od niego, po to, żebyśmy mogli skupić się na naszym prawdziwym zadaniu. Niech więc wolność, jaką może ci dać jedynie niczym niezafałszowana Ewangelia, będzie dla ciebie motywacją, by w praktyczny sposób okazywać miłość innym ludziom. Amen.